Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym popołudniowym nabożeństwie rekolekcyjnym. Witam Was tu obecnych, witam te osoby, które łączą się z nami poprzez transmisję za pośrednictwem internetu. Módlmy się o to, by te słowa, które będą do nas mówione, trafiały w głębie naszych serc. Oddajmy to wszystko Maryi. Msza Święta obecna jest sprawowana w uzgodnionej intencji. Nie mam tutaj karteczki, ale za chwilkę dowiem się, jaka to jest intencja, oczywiście i ją zapowiem. Stańmy w pokorze przed Bogiem i prośmy o miłosierdzie.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub zwołał swoich synów i powiedział do nich: zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie Izraela, ojca waszego. Judo, ciebie wsławić będą twoi bracia. Twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu. Jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny. Któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Oto słowo Boże.
Rządził sprawiedliwie.
Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naasona, Naason ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Aso ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manasesa, Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiera, Salatier ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Duchu Święty, który nas kochasz, który jesteś samą miłością, miłością Ojca i Syna, wiemy, że jesteś tu pośród nas, a teraz pozwalamy Ci, abyś Ty sam w nas działał, abyś Ty sam prowadził Słowo w nasze serce i umysł. I byśmy nie tylko przyjmowali Go umysłem na rozum, ale też sercem, by to Słowo miało moc nas poruszyć. Poruszaj nas, dotykaj nas, niech ono wydaje właściwy owoc we właściwym czasie. A Ciebie, Maryjo, która jesteś Matką Słowa, prosimy, chroń nas i strzeż. Niech żaden zły duch, żadna zła moc nie ma nad nami żadnej władzy. Usiądźmy sobie. To już kolejny dzień, nowe okoliczności, piękna sceneria, cieszymy się bardzo. A Słowo Boże podaje nam dzisiaj rodowód Pana Jezusa. Moglibyśmy sobie zadawać pytanie, czy to ma sens czytać tyle imion? Otóż powiem wam, kochani, dla Żydów to jest bardzo ważne i oni to wszystko wiedzieli. Tak jak my mamy pewne rzeczy, które pamiętamy, tak doskonale oni to wiedzieli. Było bardzo ważne, z jakiego rodu kto pochodzi. Czy wywodzi się rzeczywiście z Izraela, czy nie. To jest istotne. I dlatego słyszeliśmy rodowód. Kim był Jezus, ponieważ to jest pewnego rodzaju dla Żydów uprawomocnienie, kim on naprawdę jest. A pierwsze czytanie mówi, jak to Jakub zwołał swoich synów. Wiemy, że Jakub to Izrael. Izrael z tego powodu, że walczył z Bogiem. W czasie tej walki Pan Bóg uszkodził mu biodro. I był taki kulawy. Ale za to, że walczył z Bogiem, otrzymał imię Izrael. I on wezwał swoich synów, a miał ich 12. My najbardziej chyba pamiętamy tego Józefa, który został uprowadzony i tak naprawdę uratował ojca i wszystkich swoich braci. Ale on mówi do Judy. Zwraca się do Judy. Jehuda to jest imię właśnie, tak brzmiało to imię. Ciebie sławić będą twoi bracia. Czyli w Duchu Świętym Izrael, czyli Jakub, błogosławi swojego syna i mówi, synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon. Judo młody lwie. I potem na koniec, jakie dziwne słowa, nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posług u narodów. A więc tu jest zapowiedź królestwa. I my wiemy, to jest niesamowita rzecz, Juda, król, królestwo, król Dawid, z tego się wywodzi, a potem oczywiście Pan Jezus, który jest Mesjaszem. To dotyczy Jego. I w czym jest problem? Problem jest w tym, że naród izraelski, naród wybrany, czyli synowie Abrahama, nie rozpoznali Mesjasza. I 2000 lat czekają na tego właśnie, o którym mówi tutaj Jakub w swoim błogosławieństwie. Nie poznali go, nie rozeznali. A my mamy tę łaskę. Łaskę wiary, że uznajemy i przyjmujemy Jezusa. A On to potwierdza osobistym kontaktem z Nim, osobistą relacją, uzdrowieniem, działaniem z mocą w nas. Kochani ojcowie Enrique Antonello, na pewno są tu takie osoby, które były na Jasnej Górze, na Wielkiej Pokucie. To ci dwaj włoscy ojcowie, którzy pracują na stałe w Brazylii, opowiadali taki przypadek bardzo wesoły, sympatyczny. Mówią, że nawrócić Żyda jest bardzo trudno, to jest w zasadzie sprawa niemożliwa. Ale mówią, że gdzieś tam się modlili i podszedł do nich pewien Żyd, aby się nad nim pomodlili i udzielili mu błogosławieństwa. No więc oni obydwaj włożyli na niego ręce, pomodlili się i on, jak to się mówi, jest taki stan, spoczął w Duchu Świętym. Duch Święty tak zadziałał, że on tak jakby zasnął. Potem wstał, obudził się i poprosił o chrzest. Ci go pytają, jak to się stało, dlaczego, jak to możliwe? No bo wtedy, kiedy spocząłem w Duchu Świętym, wtedy przyszedł do mnie Jezus i powiedział, to ja jestem Mesjaszem, na którego tak długo czekacie. Zobaczcie, prosta sprawa. My czasami kombinujemy. Pan Bóg chce przyjść do nas wprost, bezpośrednio. I kochani, takim bezpośrednim działaniem On chce dotknąć naszych relacji w czasie tych rekolekcji. Żadne cuda, żadne dywagacje na poziomie intelektualnym. Tu nie ma żadnego popisywania się, jacy to my jesteśmy mądrzy. Po prostu Jezus to zrobi, zobaczycie. I dzisiejszy temat, który dotykamy, który mamy, polegamy na usuwaniu konfliktów przez rozmowy. Otóż konflikt polega na zderzeniu się różnych sprzecznych ze sobą dążeń, pragnień, oczekiwań. Na przykład matka chce, aby dziecko poszło do sklepu, ono zaś woli się bawić z kolegami. Na przykład to jest powszechnie stosowane, na przykład czy w jakich miejscach, gdzie jest ludzi, na przykład w szpitalu. O. Ktoś na przykład jest duszno mu, brakuje mu powietrza i musi mieć otwarte okno, a znowu ktoś jest starszy i ma niedoczynność krążenia, jest mu zimno. To jeden otwiera okno, a drugi zamyka i mamy konflikt. I te sytuacje konfliktowe są powszechne. Miały one także miejsce w życiu Jezusa. Na przykład, kiedy Jezus miał 12 lat, rodzice chcieli, żeby poszedł z nimi do domu, a on postanowił zostać w Jerozolimie. Dorosły Zbawiciel też popadał w konflikty z faryzeuszami, ponieważ oni chcieli, żeby Jezus przestał nauczać, a on jednak nadal głosił dobrą nowinę. I moi drodzy, nierozwiązane konflikty mogą utrudnić nasze życie. Mogą niszczyć przyjaźń. Moi drodzy, i to jest bardzo ważna rzecz, że konflikty będą, one były, mają miejsce i będą. I bardzo ważną rzeczą w rozwiązywaniu konfliktów jest tak zwany dialog, rozmowa, czyli umiejętność słuchania drugiego człowieka, że on też może myśleć, że on też może mieć rację. Często bywa tak, że niektórzy na siłę chcą kogoś przekonać do swojej racji, bo ja zawsze muszę mieć rację i nie może być inaczej. Tak, moi drodzy, czasami jest. Chodzi o co? Przede wszystkim dostrzeżenie drugiego człowieka i pokora. Umiejętność słuchania jest rzeczą niesamowitą. I zwrócę uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Kochani, są w nas dwa rodzaje myślenia. Myślenie logiczne, merytoryczne, racjonalne, to jest jedno. A drugie to jest myślenie emocjonalne. I my, często następuje przeskok między jednym a drugim myśleniem. I często możemy sobie nawet nie zdawać z tego sprawy. Ja wytłumaczę. Wiem, że to jest bardzo mocne, zwłaszcza u nas Polaków. Zły duch na tym bazuje, nasi okupanci, nasi wrogowie, chcąc nas zniszczyć, oni to wykorzystywali. Wyobraźmy sobie, że gdzieś za granicą, na przykład w Australii, spada samolot, który giną przedstawiciele rządu, bardzo ważni. My ich w ogóle nie znamy, mamy do nich w zasadzie, no nie wiemy, kto to jest. I słyszymy, że no, są badania, robi się wszystko, aby odnaleźć przyczyny, robi się sekcję zwłok, robi się telemetrię, wszystko dokładnie, sprowadza się najlepszych ekspertów. I nikt tego nie kwestionuje, to jest normalne. I gdyby było coś takiego, że tego się nie robi, to byśmy się zdziwili. No jak to można coś takiego nie zrobić, skoro takie coś się stało? A teraz zobaczmy. Jeżeli się rzuci hasło Smoleńsk, to natychmiast u wielu Polaków podnosi się ciśnienie. Od razu grają emocje. A dlaczego to chodzi? Po co to ruszać? Zostawmy to w spokoju. Zaraz, zaraz. Ale dlaczego? Przecież rzeczą normalną i oczywistą jest, że trzeba sprawę do końca wyjaśnić. I tutaj mamy zderzenie się dwóch sposobów myślenia. Sposobu logicznego, merytorycznego, czyli ja mogę mieć takie zdanie, ktoś może mieć takie zdanie, a prawda jest jedna. No więc dobrze, badamy, czekamy, szukamy prawdy, nie? A może być tak, ja mam rację i koniec. Żadnego badania nie będzie, nic nie będzie. Zobaczcie, tu już mamy do czynienia z myśleniem emocjonalnym. I moi drodzy, właśnie, jak reagujesz na to? Może być tak, że reagujesz właśnie w ten sposób. Inny przykład. Moi drodzy, ja znam osobę, to byłem przerażony. Naprawdę, osobę, która przystępuje do Komunii Świętej, która się spowiada, uważa się za osobę wierzącą i kiedyś zaczynamy mówić o panu Kaczyńskim. Natychmiast na słowo jego nazwiska od razu, nie wiem, jakbym rzucił hasło Adolf Hitler, to byłoby nic. Ale na hasło Kaczyński tak zareagowała gwałtownie i powiedziała tak. Lepiej by było, żeby zginął wtedy razem z bratem. I ona chodzi do komunii, ona uważa, że jest normalne, tak powinno być. Ja wtedy na spokojnie mówię, no dobrze, spokojnie wyluzuj, chwilę czy poczekałem, mówię, no dobrze, co złego ci ten człowiek zrobił? No nic, no ale on rządzi i w ogóle to i to bla, 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 bla. No ale musi ktoś to robić, nie? Co ci konkretnie zrobił? No nic. To dlaczego tak reagujesz? Dlaczego taka reakcja w tobie? Otóż, moi drodzy, od wielu lat media piorą nam mózg i w takim świetle ustawiają tego człowieka, że po prostu nam się od razu włącza myślenie emocjonalne, negatywne. I kochani, i to jest nienawiść. I teraz powiem coś więcej. Moi drodzy, to nie jest stan emocjonalny zwany nienawiścią. Nic podobnego. Kochani, to jest duch nienawiści. Kochani, nie ma to, żebyśmy mieli tego świadomość, że to nie jest jakiś taki stan, który we mnie się pojawi pod wpływem jakichś tam bodźców, jakiegoś czegoś. Nic podobnego. To jest, kochani, duch. I teraz, dlaczego to mówię? Zauważ, obserwuj siebie. Być może jest taka osoba, którą jak widzisz, to od razu ci się podnosi ciśnienie. To może być, nie wiem, synowa, teściowa, to może być córka, syn, to może być sąsiad, szef, to może być, nie wiem kto, proboszcz, o, na przykład, może być. I co? I teraz, jeżeli gwałtownie reagujesz, jeżeli od razu się w tobie pojawia nienawiść, to znaczy, że dałeś do siebie dostęp duchowi. Duchowi nienawiści. I teraz co zrobić? Jeżeli coś takiego jest, to trzeba się tego ducha wyrzec. Bierzesz krzyż albo tu przed Najświętszym Sakramentem, albo w dowolny sposób mówisz, Panie Jezu, wyrzekam się aktem mojej woli ducha nienawiści. I druga rzecz, wyznajesz to na spowiedzi. Możesz mówić, po prostu nienawidziłem osoby. Tyle. I teraz zobaczysz, czy po tej spowiedzi i po tym wyrzeczeniu się sytuacja się zmienia. w wielu przypadkach to zniknie i wtedy nie będziesz tak reagował. To znaczy, że ten duch nienawiści zostanie związany i wyrzucony. Ale, kochani, są różne stopnie oddziaływania duchów. Jeżeli ta nienawiść trwa przez wiele lat, jeżeli to nieustannie w tobie jest, to ten duch tak mocno się trzyma, że to nie wystarczy. I w takiej sytuacji trzeba poprosić o modlitwę uwolnienia. Każdy kapłan ma taką władzę, każdy ksiądz może się modlić o uwolnienie. Z tym, że nie wszyscy kapłani praktykują taką modlitwę. Ale myślę, że jeżeli będzie potrzeba, to bez problemu znajdziecie takiego księdza, który się pomodli o uwolnienie. A jeżeli się nie pomodli, jeżeli dalej to będzie nieskuteczne, no to trzeba wtedy poprosić o pomoc księdza egzorcystę, który już ma pełną władzę nad złym duchem i może oficjalnie w imieniu Kościoła umodlić się uroczystym egzorcyzmem i stanąć w konfrontacji z tą siłą złą. Kochani, mówię to dlatego, byśmy sobie uświadomili pewne mechanizmy, które są w nas. Kochani, duchy, szczególnie duch nienawiści, duch zazdrości, one nas atakują i powodują, że my nie myślimy racjonalnie. Nie ma w nas miłości. Po prostu masz zblokowaną miłość i patrząc na człowieka włącza ci się nienawiść. I nie potrafisz kochać. I nie myśl sobie, że to przełamiesz sam. Nie ma takiej opcji. Musisz się wyrzec w imię Jezusa, wyznać to na spowiedzi. Jeżeli nie pomoże, to wtedy poprosić o modlitwę uwolnienia. I moi drodzy, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym. Aby nasze relacje były czyste, musimy być uwolnieni od tych duchów. A Jezus wtedy będzie mógł te relacje uzdrowić. To tyle. Dalszy ciąg w konferencji pani Jadwigi. Teraz powstańmy.
Usiądźmy. Jeszcze nie tak dawno stawałam tutaj przed wami i tak sobie myślałam, no jeszcze dużo tych rekolekcji. 4 dni, a już jutro koniec. Już jutro spotykamy się po raz ostatni na tych rekolekcjach. I tak jak ksiądz powiedział, nie jesteśmy tutaj po to, żeby przed wami błyszczeć, żeby was pouczać, nauczać, ale po to, żeby pomóc w budowaniu relacji, abyśmy mogli wspólnie razem zacząć budować coś nowego w naszym życiu, w naszych domach. Chciałabym wam tak mocno położyć to na serce, że jesteście tutaj szczególnie wybrani. Że to nie jest tak, że przychodzisz do kościoła, bo z przyzwyczajenia, bo rekolekcje adwentowe, bo jakby tu nie iść. Ale to, że jesteś tutaj, to dlatego, że Jezus cię zaprosił. On zaprosił cię w różny sposób. Może ustami księdza, może ustami twojej sąsiadki, sąsiada, żony, męża, może dziecka. Obojętnie kto by tu nie stanął na twojej drodze i powiedział ci, że są rekolekcje i zaprasza cię tutaj, to wiedz, że to uczynił sam Bóg. To On jest sprawcą w nas i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Bez względu na to, kim się posłuży. Także kiedy nas zaprasza do jakiejś ważnej misji, dyrektor, jakaś ważna persona, ksiądz proboszcz, do jakiegoś działania, nawet sprzątania kościoła, to jest też ważne, wiecie. Ja się wczoraj przyglądałam, w ogóle jak przyjechałam tutaj, zobaczyłam ten kościół, to jedno zdanie powiedziałam, matko kochana, jak kto to posprząta? I przyszedł taki moment, że poprosił was, bo ja też byłam świadkiem, właśnie wasz ksiądz proboszcz. I wiem, bo widziałam też, że chętnie was tutaj sporo przyszło. Ale kochani, to, kto was zaprosił na rekolekcję, jest większy od proboszcza, jest większy od dyrektora, od jakiegoś szefa, od jakiegoś kierownika, bo to jest sam Bóg. On was tutaj zaprosił. Zaprosił po to, bo chce, abyście byli nośnikami Jego miłości. On chce, abyście wy mogli zanieść dobre relacje tam, gdzie was pośle. Przede wszystkim w waszych domach, bo o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żebyś błyszczała dobrym słowem tam, gdzie pracujesz, ale aby dobre słowo było obecne w Twoim domu, wśród Twoich najbliższych, wśród Twoich dzieci, wśród Twojego męża. Pamiętaj i żony, pamiętaj o tym, że każdy człowiek, każdy z nas chce się wypowiedzieć. Bo tak sobie spróbuj pomyśleć, przypomnieć takie sytuacje, kiedy usłyszałeś dobrą nowinę. Gdzieś ktoś ci coś powiedział, jak bardzo zależy nam na tym, żeby to komuś powiedzieć, żeby się z kimś podzielić, czy dobrą nowinę, czy trudną. Każdy człowiek potrzebuje się wypowiedzieć, wypowiedzieć to, co czuje w swoim sercu. Ale też nie każdy może to uczynić. Są osoby, które milczą, które są milczące. I one z natury bardzo cierpią. Są to osoby zamknięte, osoby, które nie mogą wyrazić tego, co czują. Może by chciały, ale nie mogą. I to wypływa z różnych sytuacji. Wypływa przeważnie z okresu dzieciństwa, kiedy jako małe dziecko chciało coś powiedzieć, a zostało źle potraktowane. My dzisiaj mówimy, że nie mamy czasu. Ile razy do swojego dziecka powiedziałeś później, nie mam czasu? Ja mam taką świadomość, kiedyś na modlitwie przyszła taka osoba, która mówiła, że jest bardzo wstydliwa, że się bardzo boi, że uważa, że nic nie znaczy, nic nie jest warta. Kiedy zaczęłam z nią rozmawiać i pytać, skąd takie przekonanie, ona powiedziała takie zdarzenie z dzieciństwa, kiedy była małą dziewczynką, zrobiła jakąś laurkę dla swojej mamy i przyszła z tą laurką, aby tą laurkę jej dać. Wyciągnęła do niej rękę, podaje, a mama mówi, odejdź ode mnie, weź te bohomazy, ja nie mam czasu. I to tak zaważyło na niej, że ona później nie umiała się z tym pozbierać. Bardzo często takie osoby, które są niezrozumiane w dzieciństwie, które nie miały komu powiedzieć to, co czuły, czym się chciały pochwalić, bardzo często takie osoby nie potrafią się wypowiedzieć i chodzą z tym swoim bagażem trudności i bólu, chodzą całe życie, są smutne, przygnębione, są wstydliwe. I co wtedy zrobić? Kochani, jest jedno wyjście. Nie pomoże ci żaden lekarz, bo jedyny lekarz, który może zaradzić tej sytuacji, jest On, Jezus Chrystus. Możesz do Niego przyjść i z Nim rozmawiać. Możesz Mu wszystko powiedzieć, co czujesz. Przypomnij sobie tą sytuację, która wpłynęła na twoje życie. Opowiedz Jezusowi. On chce na nowo odbudować relacje miłości z tobą. Chcę, żebyś zaczął być człowiekiem otwartym. Ktoś może powiedzieć, a to mi nic nie pomoże. Kochani, ja nie byłam osobą otwartą. Ja, kiedy miałam iść coś załatwić do biura czy gdzieś, to zaglądałam przez dziurkę od klucza, ponieważ takie dziurki były kiedyś, dzisiaj nie ma, dzisiaj są inne zamki. Czy w biurze jest dwie albo trzy osoby. Jak było trzy osoby, ja już nie weszłam do biura. Tak bardzo mocno się krępowałam, tak bardzo się bałam, tak bardzo się wstydziłam. Nie było mowy, by nie było, żebym ja stanęła przed ludźmi i ludziom cokolwiek mówiła. Jezus jest niesamowity, bo On mnie zaprosił do takiej posługi. I kiedy ja się dowiedziałam, kiedy powiedzieli mi, że Jezus mnie do posługi mocy głoszenia słowa mnie wzywa, to się najpierw wkurzyłam na Pana Jezusa. Najpierw powiedziałam, ja tego nie będę robić. W 80 roku dowiedziałam się nagle, że Pan Bóg wzywa mnie do głoszenia słowa. Ja sobie myślę, co to znaczy głoszenie słowa? Dla mnie to była czysta abstrakcja. Mówię, Panie Jezu, nie. Poszłam do spowiedzi do takiego księdza w Gostyniu po to, żeby Jemu powiedzieć, nagadać, co Pan Jezus mi powiedział i żeby On mnie z tego zwolnił. Mówię, mamie z tego zwolnić i koniec, bo ja tego nie chcę, nie będę robić. I kiedy przyszłam do niego, taki starszy ksiądz, zaczęłam z nim rozmawiać i mówię, taka zbulwersowana, proszę księdza, ja nie rozumiem, co to znaczy, ja tego nie chcę robić, nie będę robić, proszę mnie z tego zwolnić. Popatrzył na mnie, pokiwał głową i buchł przede mną na kolana. Mówię, teraz módl się nade mną. módl się za mnie. Ja ręce mi się trzęsły, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Oczywiście pomodliłam się i Pan Bóg do dzisiejszego dnia realizuje swoją propozycję. Abyś przestał być osobą taką smutną i taką przybitą, wstydliwą, rozmawiaj na ten temat z Panem Jezusem. Rozmawiaj z Nim, bo najpierw musimy się nauczyć rozmawiać z Jezusem, aby potem budować relacje przez rozmowę. Czym jest rozmowa? Co to znaczy rozmawiać? Nam się wydaje, że rozmowa to jest wtedy, kiedy ja mówię, a rozmowa jest wtedy, kiedy ty słuchasz, kiedy ty otwierasz swoje serce, aby usłyszeć drugiego człowieka. Każdy, jak już wspomniałam, chce się wypowiedzieć. Jeżeli przychodzi do ciebie osoba, która chce porozmawiać, to znaczy, że ty masz otworzyć swoje serce i słuchać. Słuchać tego, co ta osoba chce ci powiedzieć. To, że nie potrafimy słuchać, wypływa z tego, że nie jesteśmy wolni od samych siebie. W nas tak mocno funkcjonuje nasze ja, nasz egoizm, że my nie potrafimy być od tego wolni. Bo ile razy ktoś coś opowiada, to my byśmy zaraz przerwali, zaraz byśmy chętnie wtrącili swoje zdanie, powiedzieli, a ja to myślę tak, a ja to myślę inaczej. A my nie powinniśmy przerywać temu, kto do nas przychodzi. Powinniśmy słuchać uważnie. Kochani, mamy dwoje uszu, jak widać. I Pan Bóg chce, abyśmy nauczyli się słuchać. Jednym uchem słuchamy osoby, która mówi, a drugim Ducha Świętego. Ale kochani, zanim się nauczymy słuchać osobę, to musimy się najpierw nauczyć słuchać Ducha Świętego. Ja już wiele razy słyszałam, jak mówię, idź do Pana Jezusa, rozmawiaj z Nim, posłuchaj, co On ma do powiedzenia na ten temat. Te osoby mówią, ja nie słyszę. Nie słyszysz, bo nie słuchasz. Myślisz, że tak Pan Jezus na pstryk będzie do ciebie mówił? Na pstryk ci powie wszystko, Panie Jezu, tu mi odpowiedz tak czy inaczej, chcę zrobić to czy tamto, tu już mi w tej chwili odpowiedz. Nie, my się musimy nauczyć cierpliwości, to o tym ksiądz mówił na samym początku naszych rekolekcji, że myśmy zostali okradzeni z cierpliwości. My tak mało mamy takich momentów, żeby być cierpliwym, a Bóg chce, abyśmy cierpliwie czekali i słuchali. Kochani, Pan Bóg jest cierpliwy wobec nas. Spróbujmy pomyśleć, ile razy myśmy Panu Bogu obiecywali różne rzeczy. Przypomnij sobie każdą spowiedź. Panie Jezu, ja już więcej nie będę. I długo nie trwało, tydzień, dwa tygodnie, widzimy, że popełniamy znowu to samo zło. Brakuje nam cierpliwości do tego, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. A Pan Bóg chce, abyśmy byli cierpliwi, abyśmy cierpliwie słuchali i Jego, i ludzi, którzy do nas przychodzą. On chce, abyś ty był tym człowiekiem, który będzie tą taką linią, która będzie łączyć tego człowieka, który potrzebuje pomocy z Panem Bogiem. I on mówi wyraźnie w Słowie Bożym, aby się cieszyć z cieszącymi i płakać z płaczącymi, aby współodczuwać. Ale nie zrobisz tego, jeżeli nie potrafisz słuchać, nie potrafisz usłyszeć tego, co osoba chce powiedzieć. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie porozmawiać, pamiętaj, aby nie odchodził z takim przekonaniem, że nic się w jego życiu nie zmieniło. Mów prawdę temu człowiekowi. Ja wiem, że my nie wszyscy musimy wiedzieć o wszystkim doskonale. Jeżeli ktoś przychodzi i ty nie rozumiesz tematu, nie wiesz nic na ten temat, to powiedz prawdę, ja nie wiem. Ale jeżeli tak bardzo tobie zależy na tym, to ja się dowiem i wtedy tobie odpowiem. I wtedy szukaj odpowiedzi. Szukaj, możesz, wiecie, jest teraz tyle różnych rzeczy, z których możemy skorzystać i odpowiedzieć człowiekowi prawdę, że to nic tylko korzystać. Musimy bardzo uważać, żeby ktoś, kto będzie od nas odchodził, a przyszedł na rozmowę, przyszedł załatwić jakąś ważną sprawę, nie mówił takich słów, że byłeś zbyt zajęty, nie miałeś dla mnie czasu. To znaczy, że nie byłeś dość otwarty na tego człowieka. Pamiętajmy, że my poruszamy się bardzo mocno w świecie ducha. I to, co mówi dany człowiek, co przeżywa dany człowiek, my odbieramy duchem. Kiedy przyjechałam tutaj do was po raz pierwszy, kiedy weszłam to akurat nie do świątyni, bo to wtedy w świątyni było, z bijącym sercem nie wiedziałam, jak wy mnie przyjmiecie. Dla mnie to było trudne doświadczenie. Kiedy stanęłam przed wami, patrzyłam na was, mówię, Boże, czy ci ludzie mnie przyjmują? Kiedy przyjechałam teraz, to przyszłam jak do siebie do domu. Przyszłam tak, jakbym was znała już wiele, wiele lat. Jakbyśmy się spotykali co niedzielę w kościele. A przecież widzieliśmy się rok temu prawie. Dlatego też wypływa to z tego, że my porozumiewamy się duchem. Że nie przychodzicie słuchać moich mądrości, bo ja takiej mądrości nie mam. Jeżeli cokolwiek wam mogę powiedzieć, to tylko to, co Pan Bóg chce, aby było powiedziane. I tym się chętnie dzielę. Dlatego też mówię wam, opowiadam, jak to Pan Bóg działa w moim życiu, jak zmienia moje życie. Pan Bóg chce, abyś się nauczył słuchać i abyś był wiarygodny. Abyś mówił szczerą prawdę i abyś tej prawdy uczył się od samego Boga. Jak? Przez modlitwę, przez rozmowę z Nim. I nie udawaj przed Bogiem, że jest wszystko pięknie, Panie Boże, ja Cię uwielbiam, ja Tobie oddaję chwałę i tak dalej, kiedy Twoje serce rozrywa żal, czy ból, czy złość. Nie udawaj przed Bogiem, mów Mu prawdę. Kiedyś opowiadała mi taka moja znajoma, która była w zakonie i która miała problem, wydawało jej się, że nie umie tego problemu rozwiązać. I kiedyś przyszła na modlitwę, była tak zła na Pana Jezusa i mówi, nie wytrzymałam. Miałam w ręku brewiarz i trzepłam tym brewiarzem w ołtarz, bo nie wytrzymałam już dłużej tego. Nie mogłam tego zrozumieć, co On chce ode mnie. I potem sprawa, którą miała, ona się rozjaśniła. I ona też sama, ta dziewczyna opowiadała mi, jak kiedyś jedna siostra zakonna, bo była w zakonie, więc jedna siostra zakonna, miała jakąś trudną sprawę, którą chciała załatwić między swoimi siostrami, a tam między siostrami nie wyszło tak, jak powinno to wyjść. I ona taka zła wpada do kaplicy przed Najświętszy Sakrament, stanęła przed tabernakulum i mówi tak, ty Żydzie, tyle żeś mi zrobił wstydu przy moich siostrach i to w moim zgromadzeniu. Jak nie załatwisz mi tego, to ja się stąd wynoszę. Oczywiście możemy nazwać to szantażem, ale to nie był szantaż. To była jej szczera modlitwa. Szczerze przed Jezusem wyrzuciła ze swojego serca to, co ją bolało. Oczywiście Pan Jezus załatwił to, co chciała załatwić. Sprawa została wyjaśniona. Dlatego nie udawajmy przed Panem Bogiem. Panie Boże, ja jestem tak w Tobie zakochana, tak bardzo Cię kocham, a tutaj jak się coś dzieje, to mnie rozrywa. Mów prawdę. Mów prawdę, bo nie będziesz prawdziwy do drugiego człowieka. Jeżeli nie nauczysz się być prawdziwy w relacjach z Panem Bogiem, nie oczekuj, że będziesz prawdziwy w relacjach z drugim człowiekiem. Rozmawiając z drugim człowiekiem, wyjdź naprzeciw tego człowieka. Może się tak zdarzyć, że ten drugi człowiek, który potrzebuje pomocy, będzie milczał. Przyjdzie na modlitwę, na rozmowę z Tobą i przez dłuższy czas będzie milczał. Możesz chwilę z Nim pomilczeć, ale potem zobaczysz, jeżeli będziesz słuchał Pana Boga, On Ci powie, w którym momencie zacznij z Nim rozmawiać. Zadaj Mu delikatne pytanie, co u Ciebie słychać, czy zwróć uwagę na to, co jest u Niego ważne, piękne. On chce z Tobą się podzielić Twoim bólem, ale może nie jest w stanie tego wypowiedzieć. Staraj się być dla tego człowieka miły, dobry. Jeżeli nie będziesz umiał słuchać, wiele ludzi do Ciebie nie przyjdzie. Pamiętaj, że Pan Bóg sobie wybiera osobę, która może słuchać, którą On chce, aby słuchała. To nie znaczy, że jak ktoś do Ciebie przyjdzie, z Tobą porozmawia, że Ty masz zaraz po całej wiosce roznieść tą nowinę. Masz mieć uszy otwarte, ale buzię zamkniętą. usta zamknięte. Jeżeli ktoś jeszcze ci powie, słuchaj, to wiesz tylko ty, koniec. Kamień, wodę. Tak jak ksiądz na spowiedzi, nie może nic powiedzieć, tak jeżeli ktoś cię prosi, abyś milczał, masz milczeć. Słowo Boże mówi, że nie rozerwie nas słowo, że nie pękniemy z tego powodu. Dlatego też miejmy otwarte serca. Bądź uważny, bądź milczący, pełen gotowości na przyjście z pomocą temu człowiekowi. Bądź nie układaj sobie odpowiedzi. My często, jak wiemy, z czym osoba przychodzi na rozmowę, to my często sobie układamy, a powiem jej tak, powiem jej to, no bo to podobne rzeczy przeżyłam. Możesz podobne rzeczy przeżywać i będziesz zupełnie inaczej na to patrzeć. Zupełnie inaczej będziesz przeżywać. Choćby prosty przykład, jeżeli ktoś tobie umiera. Ty masz zupełnie inne patrzenie niż osoba druga, która może bardziej ufa Panu Bogu i jest spokojna. Ty nie wiesz, jak to patrzy na tą daną sytuację. Dlatego nie przygotowuj sobie rozmowy. Tylko słuchaj tego, co Duch Święty chce do ciebie mówić. Nie układaj sobie niczego. Słuchaj Ducha Świętego. Prawdziwa rozmowa może się zdarzyć tylko wtedy, gdy będziesz pełen głębokiego chrześcijańskiego milczenia. Kiedy będziesz w ciszy milczał przed Panem Bogiem i słuchał tego, co On chce ci powiedzieć. Możemy wysłuchać tysiące rekolekcji na temat słowa i na temat budowania relacji, ale jeżeli nie będziesz słuchać Pana Boga codziennie, to nigdy się nie nauczysz rozmawiać. Będziesz rozmawiać, oczywiście, ale ta rozmowa nie przyniesie ci dobrych owoców. A musimy pamiętać, ciągle sobie o tym przypominać, że Bóg nas wybrał, abyśmy umieli rozmawiać z drugim człowiekiem, abyśmy umieli zanieść miłość tam, gdzie jej brakuje. Kochani, dzisiaj obserwujemy w świecie dużo dyskusji. My też możemy dyskutować, też jesteśmy powołani do dyskusji, ale kochani, nasza dyskusja to nie ma być walka wręcz. To nie ma być walka o moje, aby moje było na wierzchu. Ja jestem ważniejsza, moje zdanie jest najważniejsze. Widzimy, co się dzieje dzisiaj w świecie, jak bardzo jest dyskusja na poziomie walki. Bóg dzisiaj ciebie wezwał po to, abyś ty umiał dyskutować w spokoju. Pamiętaj, że jeżeli ktoś ciebie atakuje agresywnie, to dlatego, że ty pierwszy go zaatakowałeś. Weryfikuj swoją mowę. Weryfikuj to, co mówisz, to, co wypowiadasz. Aby nie było czegoś takiego, że ranisz swojego przeciwnika. Dlatego też musimy, my chrześcijanie, powołani przez Boga, powinniśmy nauczyć świat innej dyskusji. Do tego jesteśmy powołani. I nie mówcie, że nie poradzimy sobie. Sami nie poradzimy. Ani wy, ani ja, ani ksiądz. Nikt. Ale jeżeli będziemy prosić Jezusa, to On nas będzie uczył tego. On nam będzie pokazywał, jak to robić. Kochani, w dyskusji nie stawiaj zawsze, że ty masz rację. Nie bądź uparty, nie trzymaj się swojego zdania. Czasem trzeba ze swojego zdania zrezygnować. Czasem trzeba uznać, że przeciwnik ma rację. Czasem trzeba o tym powiedzieć. Łagodnie, delikatnie naucz się przepraszać. Jeżeli powiesz coś nie tak, powiedz przepraszam. Wiecie, jak mało się teraz tego słowa używa. Tak bardzo się boimy przepraszać, szczególnie naszych bliskich. Tak bardzo boimy się powiedzieć przepraszam dziecku. Przepraszam cię, kochanie, swojemu mężowi, swojej żonie. A przecież to jest słowo, które łagodzi wszystkie sytuacje. Jedno małe słowo potrafi wyciszyć wszystko to, co przeżywamy. Dalej, starać się być miły, dobry, ciepły. Oczywiście nie mamy zagłaskać drugiej osoby na śmierć. My nie możemy być tacy obleśni, brzydko to określę. Mamy być ludźmi miłymi, o miłym wyglądzie, o miłym spojrzeniu, o miłym głosie, a przede wszystkim o miłym sercu. Jak to zrobić? Po prostu trzeba rozmawiać z Jezusem. Ja ciągle zachęcam do rozmowy z Jezusem, bo my tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Bo to jest jedyna dobra droga, jedyna. Przypomnijcie sobie Pana Jezusa, jest Bogiem. Nie potrzeba mu niczego, prawda? Chodził, nauczał, uzdrawiał, robił mnóstwo różnych cudownych rzeczy. Ale Jezus zawsze odchodził na rozmowę z Ojcem. Był nie wiem jak zmęczony. Ja sobie próbuję go wyobrazić. Patrzyłam w tym waszego proboszcza w tym tygodniu, jak bardzo był zmęczony. I tak sobie pomyślałam, no trudno być, będzie ci stawać do modlitwy. Ale się modli, także bądźcie spokojni. Nawet jak jest zmęczony. I kiedy Pan Jezus był taki zmęczony, On szedł na rozmowę z Ojcem. Czy On potrzebował, jako Bóg potrzebował kontaktu z Ojcem? Nie, oni byli jedno. Nie potrzebował. A jednak pokazywał nam swoją postawą, że każdy potrzebuje przyjść na rozmowę. Dlatego ja zachęcam, kochani, was, abyście korzystali z tego ogromnego dobrodziejstwa, jakie nam Pan Bóg daje. Nawet jeżeli z tych rekolekcji zostanie wam tylko to, żeby rozmawiać z Jezusem, to już będę uważała, że to jest super sprawa. Bo On was wszystkiego nauczy. On wam wszystko powie. Bo On jest taką osobą, której na nas zależy. Który chce nas prowadzić, chce, abyśmy byli szczęśliwi. Chce nas uczyć, jak mamy żyć. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Amen.